Dobry, Szanowni Państwo, witam w kolejnej odsłonie przystanku Historia Online, realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Ja nazywam się Magdalena Sanczyszyn, a temat dzisiejszego odcinka jest wyjątkowy, bowiem będziemy rozmawiać o syjonizmie rewizjonistycznym, a więc jednym z żydowskich nurtów politycznych, który narodził się w latach 20. ubiegłego stulecia, zdobywając swoich zwolenników wśród żydowskiej diaspory. Jego działacze niewątpliwie chcieli mieć wpływ na kształt zmagań o niepodległe państwo żydowskie w Palestynie, a po roku 1948 także pewien wpływ na politykę wewnętrzną tego młodego państwa. My spojrzymy dziś jednak na tę ideę z nieco innej perspektywy, bowiem po pierwsze będziemy rozmawiać o syjonistach, rewizjonistach w Polsce, a po drugie skupimy się na epilogu ich historii, bowiem przybliżymy sylwetki tych nielicznych prawicowych syjonistów, którzy ocalali z zagłady. Pretekstem dla dzisiejszego spotkania jest książka, która ukazała się w 2020 roku w Lublinie nakładem wydawnictwa Tygiel. Książka nosi tytuł Działalność syjonistów rewizjonistów w Polsce w latach 1944-1950. A jej autor, pan dr Dominik Plisiak, jest zarazem naszym dzisiejszym gościem. Pan dr Dominik Plisiak jest absolwentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, historykiem, badaczem i myślę także pasjonatą historii politycznej Żydów w Polsce. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Myślę, że powinniśmy zacząć nasze spotkanie, ażeby wprowadzić widzów tematykę pana książki, od tego, czym w ogóle był syjonizm rewizjonistyczny, panie doktorze.
A to pozwolę sobie w pierwszym, tak, w pierwszej części wypowiedzi podziękować za zaproszenie. Jeżeli chodzi o syjonizm rewizjonistyczny, był to prawicowy odłam wizji zmierzający do odtworzenia państwa żydowskiego w Palestynie. Założycielem ruchu syjonistyczno-rewizjonistycznego był Włodzimierz Żabotyński. Urodził się w 1880 roku w Odessie. Co ciekawe, w rodzinie częściowo zasymilowanej do kultury języka rosyjskiego. I to warto podkreślić, że są pewne podobieństwa do Theodora Herzla, który był właśnie współtwórcą idei syjonistycznej. Theodor Herzl urodził się także właśnie w rodzinie, która była częściowo zasymilowana, ale do kultury języka niemieckiego. Włodzimierz Żabotyński już jako nastolatek współpracował z gazetami, które były wydawane w Odessie, między innymi z gazetą Odeskie Nowości czy Jewrejska Jazizn. Włodzimierz Żabotyński był także poetą. Na przykład przetłumaczył na język rosyjski wiersze Chaima Bialika, a także już w 1926 roku napisał nowelę o tematyce biblijnej, to znaczy Samson z Nazaretu. I to pozwolę sobie wskazać taką ciekawostkę, że w filmie z 1939 roku, który właśnie został poświęcony postaci biblijnej starotestamentowej, jako był Samson, to właśnie w napisach końcowych znajduje się informacja, że film powstał na bazie informacji zawartych w Starym Testamencie, jak i także na podstawie właśnie noweli autorstwa Żabotyńskiego. Na przełomie XIX-XX wieku mamy wzrost antysemityzmu w różnych europejskich społeczeństwach, w tym także w Rosji carskiej, pogromy, a także antyżydowskie ustawodawstwo powoduje, że Włodzimierz Żabotyński staje się syjonistą. I tu znów można popełnić analogię do Theodora Herzla, który w wyniku tak zwanej afery Dreyfusa, oficera armii francuskiej pochodzenia żydowskiego, który został bezpodstawnie oskarżony o szpiegostwo na rzecz II Rzeszy, Hertz staje się sionistą. Podczas I wojny światowej Włodzimierz Żabotyński tworzy dwa oddziały wojskowe zbrojne, które mają walczyć na rzecz Antanty. W 1915 roku współtworzy jednostkę, która walczy na Półwyspie Gallipoli, a w 1917-1918 współtworzy Legion Żydowski, który wraz z Brytyjczykami oraz Arabami walczy przeciwko Turcji otomańskiej. W pierwszej połowie lat 20. XX wieku Włodzimierz Żabotyński w kontrze do pozycji środowisk centrolewicowych i lewicowych, osi związanych z sionizmem, tworzy własną frakcję Światowej Organizacji Sionistycznej, tworzy ruch sionistyczno-rewizjonistyczny. Podstawowe idee związane z tym ruchem to oczywiście odtworzenie państwa żydowskiego, ale to państwo ma być położone na terenach na wschód i na zachód od rzeki Jordan, czyli dzisiejszy Izrael, autonomia palestyńska oraz Jordania. Ważny jest także militaryzm skierowany wyłącznie na odtworzenie własnego państwa. Zwolennicy Żabotyńskiego kierują się przy tym m.in. działalności Józefa Piłsudskiego. Warto także zaznaczyć, że prawica sionistyczna z niechęcią podchodzi do innych ruchów politycznych, także przede wszystkim lewicy. Lewicy związanej z ruchem sionistycznym, jak i tej lewicy, która była przeciwko sionizmowi, a między innymi tu chodzi o konflikt między sionistami, rewizjonistami, a bundowcami, którzy byli żydowskimi socjalistami niechętnymi sionizmowi.
W swojej książce nakreśla Pan także skrótowo historię ruchu sionistów, rewizjonistów w Polsce międzywojennej, ale także podczas okupacji. Sionizm, rewizjonizm wyróżniały z jednej strony hasła militaryzmu, bezkompromisowości w kwestii żydowskiej Palestyny, ale także wzorowanie się na ruchach nacjonalistycznych i posiadanie z tymi ruchami wspólnego mianownika, jakim był antysocjalizm i antykomunizm. Na jakie elementy tego ruchu przed 1945 rokiem zwróciłby Pan naszym widzom uwagę w odniesieniu do II Rzeczpospolitej?
To trzeba zaznaczyć, że pierwsze grupy zwolenników Żabotyńskiego w międzywojennej Polsce pojawiały się już w połowie lat 20. I to dzięki pracy Jakuba Perelmana, który właśnie współtworzył pierwsze właśnie grupki zwolenników Żabotyńskiego. I co ciekawe, Jakub Perelman jest autorem dwóch wspomnień. I to dwóch wydanych w języku polskim. Pierwsze wspomnienia pochodzą z 1937 roku i są ściśle poświęcone pracy politycznej. I to właśnie tytuł tych wspomnień: Rewizjonizm w Polsce 1922-1936. Z kolei już w Izraelu w 1977 roku Jakub Perelman wydaje swoje drugie wspomnienia, Moje przeżycia, spostrzeżenia, które oczywiście dotyczą między innymi okresu międzywojennej Polski, ale także losów Jakuba Perelmana oraz jego rodziny w trakcie II wojny światowej, już w powojennej Polsce, i także już w Izraelu, ponieważ w pierwszej połowie lat 60. Jakub Perelman wyjeżdża z Polski do Izraela. Warto zaznaczyć, że ogólnie, jeżeli mówimy o ruchu sionistyczno-rewizjonistycznym, to organizacją naczelną, znaczy grupą, która sprawowała opiekę nad sionistami i rewizjonistami, był Zohar, czyli Unia Sionistów-Rewizjonistów. To była niejako centrala ruchu prawicy sionistycznej. W ramach tego ruchu istniały między innymi młodzieżówki, jak Menora, Masada czy Bejtor. Istniały także organizacje skierowane na przykład do rzemieślników czy do kobiet, które były zwolenniczkami prawicy sionistycznej. W 1931 roku powstała paramilitarna organizacja Irgun Sfailaumi, co warto także zaznaczyć, między wojną i Polsce wszystkie te organizacje działały także wśród polskich Żydów. Jeżeli chodzi o podstawowe informacje dotyczące prawicowych sionistów działających wśród Żydów między wojną i Polsce, no to przede wszystkim trzeba zaznaczyć prace naukowe, między innymi Macieja Wójcickiego czy pana Hellera z 2017 roku. Zwolennicy Żabotyńskiego byli obiektem ataków i co ciekawe ataków ze strony zwolenników Romana Dmowskiego, czyli przywódcy polskiego nacjonalizmu. Zwolennicy Dmowskiego zarzucali Żabotyńskiemu, że chciał stworzyć mityczne żydowskie państwo w państwie polskim, tak zwaną Judeopolonię. Tutaj pozwolę sobie na mały cytat. Pan Żabotyński powiedział nam szczerze i wyraźnie, o co idzie i co z nami zamierza zrobić. Polska według niego i jako jednolita formacja etnograficzna nie istnieje. A objęta jej nazwą ziemia jest żydopolską, leżącą równym prawem do Żydów i Polaków. To jest cytat z Gazety Kieleckiej, gazety związanej z obozem Dmowskiego. Co warto podkreślić, mit Judeopolonii doprowadził m.in. do pierwszego pogromu w Kielcach z 11-12 listopada 1918 roku. Co też warto zaznaczyć, że w międzywojennej Polsce zwolennicy Żabotyńskiego współtworzyli żydowską samoobronę. I tutaj właśnie pozwolę sobie wskazać na artykuł opublikowany w kwartalniku Historii Żydów między obroną a atakiem sioniści rewizjoniści wobec przemocy antyżydowskiej w Polsce w latach 30. Oczywiście międzywojenna Polska to nie tylko właśnie antysemityzm, ale także współpraca polsko-żydowska. I tu należy zaznaczyć lata 30., rządy sanacji, podczas których zwolennicy Piłsudskiego współpracują ze zwolennikami Żabotyńskiego. To znaczy mają miejsce szkolenia wojskowe bejtarowców, czyli tych młodych Żydów związanych z ideą Żabotyńskiego, oraz także istnieje pewna współpraca między właśnie Wojskiem Polskim, a wcześniej wspomnianym paramilitarnym Irgun Sfailaumi. I to właśnie te dwa zdjęcia pochodzą z zasobu Instytutu Żabotyńskiego w Tel Awiwie, gdzie właśnie ukazują szkolenia bejtarowców. Bejtar był jedyną organizacją związaną z mniejszościami narodowymi żyjącymi wówczas w Polsce, która właśnie współpracowała na polu militarnym z władzami międzywojennej Polski.
Ja myślę, że jeśli chodzi o ruch rewizjonistyczny, to podejrzewam, że musiał się pan mierzyć z problemem opisania jego historii, chociażby ze względu na różne mity, które wokół sionistów, rewizjonistów narosły. Najlepiej pokazuje to historia Żydowskiego Związku Wojskowego z czasów okupacji, świetnie zresztą przedstawiona przez historyków profesora Dariusza Libionkę i Lorenza Weinbauma w książce, która dekonstruuje mit, jaki pojawił się po wojnie związany właśnie z Żydowskim Związkiem Wojskowym. Czy mógłby pan skrótowo powiedzieć nam, jak wygląda historia sionistów, rewizjonistów podczas okupacji?
Kampania wrześniowa, likwidacja państwa polskiego w wyniku agresji III Rzeszy oraz komunistycznej Rosji spowodowała, że wszelkie partie polityczne, bez względu na to, czy to były partie związane z Polakami, Żydami, Ukraińcami czy Białorusinami, uległy destrukcji. Można przypuszczać, że od końca 1939 roku ma miejsce przynajmniej próba działalności prawicy sionistycznej w nowych realiach. Oczywiście to nie dotyczy tylko tego dzwonnika żabotyńskiego, ale przedstawicieli innych partii żydowskich, w tym także sionistycznych i niesionistycznych. Wraz z tworzeniem get przez niemieckiego okupanta, w tych gettach znajdują się także zwolennicy żabotyńskiego, którzy działają między innymi na rzecz, także prowadzą nielegalną działalność propagandową, wydają między innymi gazety. Warto zaznaczyć, że historia Żydowskiego Związku Wojskowego niestety w okresie Polski powojennej została zniekształcona. Dopiero właśnie od kilkunastu, kilkudziesięciu lat ta historia jest rzetelnie badana i dzięki tej pracy mamy dwie podstawowe książki, które dotyczą Żydowskiego Związku Wojskowego w getcie warszawskim. Jest to książka Bohaterowi Hoszcza Plerze Opisywacze wokół Żydowskiego Związku Wojskowego i książka pana Moshe Arensa Flagi nad gettem. Żydowski Związek Wojskowy powstał w drugiej połowie 1942 roku, mniej więcej w tym samym czasie, co Żydowska Organizacja Bojowa. Obie te organizacje wzięły udział w powstaniu w getcie warszawskim, które wybuchło w kwietniu 1943 roku. Pragnę także wskazać na dwie pozycje tych osób, autorstwa tych osób, które uczestniczyły w tworzeniu bądź w działalności Żydowskiego Związku Wojskowego. Są to przede wszystkim wspomnienia Dawida Wdowińskiego, And We Are Not Saved, z 1963 roku. Dawid Wdowiński był właśnie jedną z osób, która była odpowiedzialna za powstanie Żydowskiego Związku Wojskowego. Oraz pragnę wskazać na świadectwo, na wspomnienia Ryszarda Walewskiego pod tytułem Jurek, które właśnie w ubiegłym roku zostały przetłumaczone na język polski. Co warto podkreślić, Ryszard Walewski do końca lat 30. XX wieku był związany z ruchem komunistycznym, a w getcie warszawskim przystąpił do Żydowskiego Związku Wojskowego, który był tworzony przecież przez prawicowych sionistów. Swoje wspomnienia, znaczy wspomnienia jego autorstwa zostały wydane w latach 70. w Izraelu, ale w języku hebrajskim i to było wydanie już po śmierci Ryszarda Walewskiego, a dopiero w ubiegłym roku zostały przetłumaczone na język polski i wydane. Warto zaznaczyć w kontekście Żydowskiego Związku Wojskowego właśnie to fałszowanie historii, które miało miejsce co najmniej od przełomu lat 50. 60. Jedną z osób, która się do tego przyczyniła, był Tadeusz Bednarczyk, który właśnie uważał, że Żydowski Związek Wojskowy powstał już w listopadzie, grudniu 1939 roku. I tu pozwolę sobie na mały cytat z artykułu pana Przemysława Goldsztona Senia. W 1939 roku Tadeusz Bednarczyk posiadał stopień plutonowego podchorążego. Po opanowaniu Polski przez Niemców Tadeusz Bednarczyk zaczyna pracować w Izbie Skarbowej, mając okręg dzielnicy żydowskiej. Po zaczęciu likwidacji getta Tadeusz Bednarczyk dostaje sześciopokojowe mieszkanie pożydowskie przy ulicy Chłodnej 6. Co warto zaznaczyć, w ostatniej swojej książce z połowy lat 90. Tadeusz Bednarczyk, i to będzie cytat, określił sionistów, rewizjonistów jako żydowskich faszystów. I to, proszę Państwa, można skonfrontować to, co on pisał x lat wcześniej. To znaczy przedstawiał siebie jako właśnie przyjaciela Żydów, zwłaszcza tych Żydów związanych z prawicą sionistyczną. A x lat później oskarżał tych swoich tutaj należy wziąć słowo w cyzusów, towarzyszy broni, jako tak zwanych żydowskich faszystów.
No właśnie, mam jednak takie wrażenie, że pewne uproszczenia na temat sionistów, rewizjonistów gdzieś nadal funkcjonują i bywają narzędziem tak zwanej polityki historycznej. Na przykład dość łatwo zbudować wokół ich historii narrację będącą w kontrze do lewicy, prawda? Z drugiej strony mamy elementy, które składają się na negatywną ocenę tego ruchu, między innymi podnoszony radykalizm rewizjonistów, który przed 1948 rokiem zrodził terroryzm organizacji paramilitarnych, takich jak Irgun, których metody radykalizowały wielopoziomowy konflikt w Palestynie. Na pewno więc praca nad tym tematem nie jest prosta, tak podejrzewam, i z uwagi na te różne oceny ruchu rewizjonistycznego, ale także przede wszystkim dostęp do źródeł. Jak wiemy, zagładę przeżyli nieliczni Żydzi, w tym także nieliczni zwolennicy prawicy sionistycznej. Jak w Pana przypadku wyglądało kompletowanie materiałów do książki?
W przypadku kompletowania źródeł pragnę zaznaczyć, że praca doktorska, a dzięki temu pierwsza książka, nie powstałaby, gdyby nie materiały, które znalazłem w wyniku kwerend w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Archiwum Instytutu Żabotyńskiego w Tel Awiwie. To właśnie to były te dwie główne platformy archiwalne, dzięki których mogłem znaleźć materiały, dzięki któremu praca doktorska powstała. Inne materiały zostały znalezione m.in. w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego czy w Archiwum Akt Nowych. W kontekście, i to jeżeli chodzi o kwestie związane z archiwami, no to tak jak wcześniej wspomniałem, Archiwum Instytutu Żabotyńskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej to te dwie podstawy. Z kolei jeżeli chodzi o monografie naukowe czy artykuły dotyczące żydowskiego życia, tym także politycznego w powojennej Polsce, to niestety informacje dotyczące zwolenników Żabotyńskiego zamykały się w maksymalnie 4-6 zdaniach.
Oto z przeszło 3-milionowej żydowskiej społeczności, która zamieszkiwała II Rzeczpospolitą, zagładę przeżył tak naprawdę niewielki ułamek. Wśród tych, którzy przeżyli, silne były z kolei zaraz po wojnie tendencje emigracyjne, co oczywiście nie wpływało na, nie sprzyjało na, nie sprzyjało działalności politycznej. I wreszcie chyba najważniejsze, choć jednocześnie należy podkreślić, że był to okres liberalnej polityki komunistów wobec Żydów, która zaowocowała między innymi legalną działalnością żydowskich stowarzyszeń, organizacji, partii, także o profilu sionistycznym, to jednak akurat rewizjoniści nie zostali w Polsce po wojnie zalegalizowani. Dlatego moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście możemy mówić, że w powojennej Polsce istniał zorganizowany ruch rewizjonistów?
Jak najbardziej. To pozwolę sobie zacząć od takich spraw ogólnych, to znaczy od przełomu 1934-1935 roku do przełomu 1939-1950 istniało 11 partii żydowskich, z czego 3 działały w sposób nielegalny. To dotyczyło oczywiście sionistów, rewizjonistów oraz 2 partii niesionistycznych, to znaczy Agudas Izrael, która reprezentowała prawicowych Żydów ortodoksów religijnych, sprzeciwiających się sionizmowi, oraz dotyczyło to folkistów, czyli tych reprezentantów świeckiej żydowskiej centroprawicy, nie związanej z sionizmem, ale związanej z kulturą języka jidysz. I tak właśnie jak na początku wspomniałem, tak, sioniści i rewizjoniści starali się działać w powojennej Polsce. Stało to się... Tak, początek można przyjąć za pierwszy tygodnie 1935 roku w Łodzi, gdzie właśnie Szlomo Nachum Perła spotyka, czyli jeden z przedwojennych sionistów, rewizjonistów, spotyka kilku swoich towarzyszy partyjnych. Wkrótce Perła przynosi się do Łodzi i w ciągu następnych tygodni, a wręcz miesięcy, struktury prawicy sionistycznej, przynajmniej w Łodzi, powoli się odtwarzają. W wyniku partyjnej działalności do połowy 1936 roku powstają cztery okręgi sionistów, rewizjonistów. To znaczy cztery okręgi, gdzie prawicowi sioniści mogą działać. Jest to okręg łódzki, szczeciński, dolnośląski oraz górnośląski. Tutaj właśnie wskazuję, że w ramach okręgu górnośląskiego był także Kraków. Być może, bo tutaj materiały nie są jednoznaczne, sioniści i rewizjoniści planowali utworzenie dwóch następnych okręgów, to znaczy warszawskiego oraz krakowskiego. Do 1936 roku liczebność zwolenników żabotyńskiego po wojnie w Polsce wahała się w okolicach 2000. Co warto podkreślić, większość z nich przeżyła czas wojny na Syberii, w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Było to związane z tym, że po 17 września 1939 roku zwolennicy żabotyńskiego byli ofiarami komunistycznych represji. I co warto podkreślić, że nie tylko zwolennicy żabotyńskiego spośród społeczności żydowskiej byli prześladowani przez komunistów, dotyczyło to między innymi bundowców, czy także lewicowych sioniców, ale tu warto podkreślić, że także prawicowi sioniści byli ofiarami represji. Mniejsza ich część z tych liczby 2000 przeżyła czas w gettach, czy później w niemieckich obozach pracy przymusowej. Brak jest też informacji o planach, planach zalegalizowania ruchu. To znaczy podczas kwerytni spotkałem się z tym, by na przykład miała miejsce jakaś narada rewizjonistów, sionistów rewizjonistów, w której omawiana była idea skontaktowania się między innymi z Ministerstwem Administracji Publicznej z prośbą, z pytaniem, czy istnieje możliwość zalegalizowania działalności. Takie działania nie zostały podjęte. To znaczy prawicowi sioniści od samego początku działalności do końca działali poza wiedzą, a bardziej zgodą ówcześnie rządzących.
Na kartach pana książki pojawiają się postaci związane z właśnie tym powojennym okresem działalności rewizjonistów w Polsce. O jednej już pan wspomniał, ale także był to chociażby Dawid Drazdin czy Ozjasz Raczko. Czy mógłby pan przybliżyć sylwetki tych osób?
W kontekście osób, które odpowiadały za funkcjonowanie struktur prawicy sionistycznej, to można wskazać, że byli oni przedstawicielami wszystkich tych warstw społecznych, które właśnie tych warstw społecznych żydowskich, które żyły na ziemiach międzywojennej Polski. Tutaj pragnę wskazać na przykład na historię Ozjasza Raczko, który urodził się w Janowie, po pewnym czasie zamieszkał w Wilnie i studiował na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Stefana Batorego. Czyli możemy powiedzieć, że był reprezentantem, przynajmniej w pewnym sensie, żydowskiej klasy średniej oraz żydowskiej inteligencji. To samo dotyczy Dawida Drażnina, który właśnie nie tylko się uczył w Polsce, ale także studiował przez 7 lat ekonomikę, handel w Nancy we Francji. Także studiował, co wcześniej wspomniałem, w Polsce na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. I tu też mamy osobę, która właśnie przeszła przez X szczebli edukacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Z kolei Kielich Lipa, informacje, które odnalazłem w wyniku kwerendy, wskazują, że tak. Urodził się w Szczebrzeszynie, ukończył 5 lat klasy powszechnej i zajmował się stolarstwem. zajmował się w solarstwie, które prowadził jego ojciec. To znaczy była taka bardzo mała firma rodzinna. Czyli tutaj mamy taką różnicę. Nie mamy uniwersytetu, czy nie mamy następnych szczebli edukacji, tylko mamy 5 klas szkoły powszechnej i codzienna ciężka praca, by utrzymać siebie oraz najbliższych. I co warto zaznaczyć, już w kontekście innych działaczy prawicy sionistycznej, to zagadnienie związane z antyżydowską przemocą po wojnie w Polsce. Pozwolę tutaj wskazać na 2 cytaty. Jeden z nich dotyczy kongresu z czerwca 1946 roku, gdzie jest właśnie wspomniany Bejtarowicz Chaim Miednik, zabity przez tutaj jest skazany przez morderców z Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie właśnie ta zbrodnia miała miejsce 2 dni przed skazanym kongresem. Jest także historia związana z Brychą, czyli organizacją, która pomagała Żydom uciec z ówczesnej Europy do Palestyny. I jest kazus Józefa Nissenbauma, który podczas swojej pracy na rzecz Brichy, na rzecz właśnie ratowania Żydów z powojennej Europy, zostaje zamordowany przez Rosjan. I tutaj na przykład nie mamy wskazówki w archiwach, czy to byli Rosjanie pochodzący z Armii Czerwonej, czy zwykli cywile pochodzenia rosyjskiego. Mamy tylko informację, że tej zbrodni dokonali Rosjanie. Czy to właśnie to nie tylko jest zagadnienie związane właśnie z działaczami, tymi głównymi, z wierchuszki ruchu, byśmy powiedzieli, ale także sam fakt, że zwykłych działaczy dotykała także antyżydowska przemoc.
Wiedzieliśmy już o tym, że pomimo braku legalizacji, sioniści, rewizjoniści próbowali kontynuować czy prowadzić jakieś formy działalności. Właśnie na czym te formy działalności o wojnie polegały? Wspomniał Pan już o nielegalnej emigracji, o publicystyce, ale zastanawiam się, czy na przykład istniały kontakty pomiędzy działaczami w Polsce a rewizjonistami w Palestynie, na przykład kontakty chociażby z Irgunem, bo z takimi informacjami sama spotkałam się w aktach Urzędu Bezpieczeństwa, ale przyznaję, że podchodziłam do nich do tej pory z pewną rezerwą.
Jeżeli chodzi o główne platformy, kierunki działań prawicowych sionistów, to przede wszystkim była to opieka nad tymi zwolennikami Żabotyńskiego, którzy przeżyli niemiecką machinę zagłady lub czas zesłania w komunistycznej Rosji. I to właśnie to zagadnienie pojawia się w grudniu 1945 roku, gdy ma miejsce w Łodzi pierwsze zebranie zwolenników Żabotyńskiego w powojennej Polsce. I to właśnie znane świadectwo wskazuje, że wśród tej ówcześnie małej grupy sionistów, rewizjonistów były dwa obozy. Znaczy jeden z nich uważał, że z Polski trzeba jak najszybciej wyjechać, ponieważ Polska, i tu też już cytuję, jest jednym wielkim cmentarzem żydowskim. Z kolei druga grupa, ta grupa Żydów, która czas przeżyła w komunistycznej Rosji, uważała, że trzeba w Polsce na kilkanaście miesięcy zatrzymać się. Oczywiście mając na myśli próbę, przynajmniej próbę odtworzenia struktur i co ciekawe, zaznaczali, że w Polsce jest o wiele lepsza sytuacja niż w komunistycznej Rosji. Lepsza sytuacja pod względem na przykład zaopatrzenia. I tu pozwolę sobie na zacytowanie 2 zdań. Wówczas stała się rzecz bardzo dziwna, podczas gdy byli więźniowie obozów postrzegali Polskę jako jeden wielki cmentarz swoich bliskich i rodaków, powracający z Rosji uznali ją za raj na ziemi. Wśród innych form działalności prawicy sionistycznej była wcześniej wspomniana Alija, czyli przybywanie do ówczesnej Palestyny od 1938 roku do Izraela. Prawicowi syjoniści prowadzili także działalność propagandową. Wydawali własny biuletyn o nazwie Jedioth, czyli wiadomości. Poszczególne numery tego biuletynu liczyły od 10-12 stron. Wiadomości dotyczyły sytuacji w Palestynie oraz wśród samych syjonistów i były pisane w języku polskim oraz jidysz. Co bardzo ciekawe, nie w języku hebrajskim, mimo że właśnie dla syjonistów, to znaczy jedną z podstaw ruchu syjonistycznego było odtworzenie języka hebrajskiego. Czyli nie dla języka jidysz, ani też nie dla tych języków innych, które właśnie były związane ze społecznością żydowską, na przykład z tymi Żydami, którzy przyszli asymilacją. W ramach, to znaczy na rzecz działalności propagandowej, zwolennicy Żabotyńskiego, działający w Polsce, rozpowszechniali te materiały prasowe, czy na przykład ulotki, które były im dostarczane przez innych syjonistów, rewizjonistów, działających w Palestynie oraz we Francji. I te materiały propagandowe dotyczyły między innymi działalności Irgun Zweile Umi. I w tych materiałach propagandowych mamy takie ciekawe informacje. Rok po zamachu na ośrodek władzy nazji brytyjskiej jest fragment ulotki dotyczącej zamachu z 22 lipca 1936 roku na hotel Króla Dawida. I pragnę tutaj zaznaczyć, że w tym krótkim fragmencie Brytyjczycy są porównani do nazistów, czyli do Niemców, którzy wymordowali 6 milionów właśnie współrodaków tych, którzy napisali tą ulotkę. I to też właśnie warto wskazać, że porównanie władz ówczesnej Wielkiej Brytanii do III Rzeszy.
A z racji tego, że nasz program nagrywamy w Szczecinie, to nie mogę nie wspomnieć, nie zauważyć, że to miasto także pełniło pewną rolę w powojennej działalności syjonistów, rewizjonistów, o czym dowiedziałam się z pana książki. Czy może pan doktor zdradzić, jaka to była rola?
Okręg szczeciński powstał najpóźniej, ponieważ powstał w pierwszych miesiącach 1946 roku. Wśród osób odpowiedzialnych za działalność tego okręgu był m.in. Dawid Raźnin oraz Kielich Lipa. Działalność skupiała się przede wszystkim na rzecz prowadzenia alii, czyli emigracji, oraz na rzecz działalności propagandowej. Organizowane także były akademie w mieszkaniu Mojżesza Juszkiewicza, jednego z drugo-trzeciorzędnych działaczy. I te akademie, te spotkania miały na celu upamiętnienie postaci Żabotyńskiego oraz Teodora Herzla. W świadectwie dotyczącym właśnie prawicy syjonistycznej w Szczecinie można znaleźć informacje o pewnych niepokojach społecznych, ponieważ tak jak jest na górze właśnie cytat, Rosjanie atakowali Polaków, Polacy atakowali Żydów, a Żydzi Volksdeutschów. I wszyscy byli skłóceni ze wszystkim. To też właśnie warto wskazać na pewną atmosferę powojennej w Polsce. To, co jest między innymi przedstawione w książce Wielka Trwoga, Ludowa reakcja na kryzys. I właśnie, że mimo już mamy czas po II wojnie światowej, to jednak jest pełno niebezpieczeństw czyhających na ludzi bez względu na ich narodowość. Bo zarówno niebezpieczeństwo może pewne wydarzenie może spotkać osobę pochodzenia żydowskiego bądź pochodzenia polskiego. Też warto zaznaczyć w kontekście materiałów propagandowych zagadnienie związane z funkcjonowaniem komórek Irgun w powojennej Polsce. Ponieważ świadectwa wskazują, że takie komórki funkcjonowały w latach 1937-1938 roku i istniały te komórki obok struktur samego ruchu, czyli tak jakby w sposób niezależny. I te komórki istniały przede wszystkim w Bytomiu, Bielsku i Białej, w Łodzi oraz w Krakowie. Muszę przypuszczać, że ogólna liczba aktywistów i rgunów powojennych w Polsce wahała się od 10-15 osób. Te osoby zajmowały się przede wszystkim działalnością propagandową. I ta działalność miała na celu przybliżenie postaci Żabotyńskiego oraz idei walki o państwo żydowskie, a także nauka teoretyczna dotycząca posługiwania się broni i prowadzenia walk partyzanckich. I to też właśnie była różnica sytuacja w międzywojennej Polsce, gdzie właśnie Irgun działał w sposób legalny, miał kontakty z przedstawicielem Wojska Polskiego, a w powojennej w Polsce Irgunowcy, jak i pozostali sioniści, rewizjoniści, musieli się ukrywać, to znaczy prowadzić działalność nielegalną.
No właśnie, a żydowska scena polityczna po wojnie w Polsce zdominowana została przez sionistów. Obok nich działali także zwolennicy bundu i oczywiście żydowscy komuniści, no ale nie ma co ukrywać, że pomiędzy wymienionymi przed chwilą przeze mnie partiami politycznymi a rewizjonistami istniały konflikty, tudzież niechęć, która wywodziła się zapewne jeszcze z tego okresu przedwojennego. Co, panie doktorze, zarzucano rewizjonistom po wojnie?
Rewizjonistom zarzucano przede wszystkim trzy rzeczy. Działalność w latach 1935-1946 poza światową organizacją. To znaczy w tych latach 1935-1946 zwolennicy Żabotyńskiego działali w nowej organizacji sionistycznej, która właśnie w 1936 roku zakończyła działalność i jej przedstawiciele dołączyli do Światowej Organizacji Sionistycznej. Przeciwnicy prawicy sionistycznej zarzucali zwolennikom Żabotyńskiego reprezentowanie tak zwanego żydowskiego bądź sionistycznego faszyzmu. Z kolei organizacja ECEL, no czyli Irgun Zweite Umi, miała być organizacją terrorystyczną, miała prowadzić działalność rozłamową, ponieważ nie działała w ramach Hagany, powstałej w 1920 roku, tylko właśnie miała działać samodzielnie. Wskazywano także w krytyce Irgunu, że działalność terrorystyczna tak naprawdę opóźnia moment odrodzenia państwa żydowskiego oraz powoduje konflikt między społecznością żydowską a palestyńskimi Arabami. I ta pewna atmosfera, ten pewien hejt wymierzony w prawicowych sionistów, echa tego hejtu można odnaleźć w relacji Ozjasza Raczki. I tu pozwolę sobie na cytat. W owym czasie w Mostach, czasopiśmie Hashomer Hatzair w Polsce, zaczęły się ukazywać informacje i artykuły skierowane przeciwko żydowskim faszystom, czyli przeciwko rewizjonistom. Pozwolę tylko dodać, że Hashomer Hatzair, czyli sionistyczni socjaliści. Co warto podkreślić, tak na zakończenie właśnie tej atmosfery, tego hejtu politycznego, to też pragnę wskazać, że także lewicowym sionistom nie podobał się fakt, że właśnie sioniści i rewizjoniści powrócili do Światowej Organizacji Sionistycznej. To znaczy jednocześnie krytykowali ich za to, że działali w nowej organizacji sionistycznej, czyli prowadzili działalność rozłamową, ale także z drugiej strony krytykowali ich za to, że powrócili w szeregi Światowej Organizacji Sionistycznej. Czyli i tak źle, i tak niedobrze.
Epilogiem działalności zwolenników sionizmu rewizjonistycznego w Polsce było aresztowanie i proces kilku z nich, który także pan bardzo wnikliwie opisuje w swojej książce. Miało to miejsce na przełomie lat 40. i 50., gdy w Polsce, ale także szerzej w bloku wschodnim nasiliła się antysjonistyczna nagonka związana chociażby ze zmianą polityki Związku Sowieckiego wobec nowo powstałego państwa Izrael. Na gruncie polskim zaowocowało to między innymi delegalizacją wszystkich tych partii i organizacji sjonistycznych, które do tej pory mogły działać w Polsce legalnie. rzadziej natomiast otwartymi represjami, których przykładem jest właśnie, czy takim wyjątkiem, myślę, jest właśnie opisany przez pana proces cjonistów-rewizjonistów. Dlaczego, panie doktorze, do niego doszło i jakie padły tam zarówno zarzuty, jak i wyroki?
W kontekście rozbicia struktur prawicy sionistycznej trzeba zaznaczyć trzy wydarzenia. Przede wszystkim listopad 1936 roku, gdy właśnie funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu zatrzymują kilku trzeciorzędnych przedstawicieli właśnie ruchu sionistyczno-rewizjonistycznego. Wśród zatrzymanych ich zborów Minc, Abram Weinreba oraz Joel Koniarski. Do tego zatrzymania najprawdopodobniej doszło przez przypadek podczas jednego ze spotkań małej grupy właśnie zwolenników Żabotyńskiego w jednym z lokali. Wcześniej wymienieni zatrzymani po kilkunastu dniach zostali wypuszczeni, ale zostali wypuszczeni po tym, jak podpisali zobowiązanie, że będą współpracować z policją polityczną. I tutaj pozwolę sobie podać przykład Joela Koniarskiego, który otrzymał pseudonim Czyste Serce. Można przypuszczać, że ich ewentualna agenturalna działalność nie przyniosła zbyt wielkich szkód dla samego ruchu, ponieważ albo wyjeżdżali i to bardzo szybko z Polski, albo zeznano na to, że był to właśnie, byli drugo- czy trzeciorzędnymi działaczami, ich wiedza była o wiele mniejsza niż takich osób z samej wierchuszki ruchu. Więc jeżeli coś przekazywali policji politycznej, to były to niewiele znaczące informacje. I najszczęściej rzecz się miała z Dawidem Drażinem, czy jedną z osób, która odpowiadała za funkcjonowanie ruchu w 1937 roku w sposób nieco tajemniczy nawiązał kontakt z Arkadiuszem Libermanem, który był pracownikiem Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Można przypuszczać, że te kontakty zostały nawiązane przy braku wiedzy, to znaczy Dawid Drażin nie poinformował swoich współtowarzyszy, że ma nawiązać kontakt z Arkadiuszem Libermanem, czyli działał na własną rękę. I można przypuszczać, że ten kontakt, że poprzez ten kontakt Drażin chciał, by Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zalegalizowało działalność prawicowych sionistów. Ale pozwolę podkreślić to jeszcze raz. Drażin działał poza wiedzą swoich współtowarzyszy partyjnych oraz to, że właśnie prawdopodobnym celem była próba zalegalizacji ruchu. Może to dziwić, ponieważ ruch działał już od 2 lat, czyli od 1935 roku, więc dlaczego miałby nagle zostać zalegalizowany w 1937 roku? To ta decyzja Drażina była, należy ją oceniać po prostu jako bardzo dziwną. I ostatnim elementem związanym z rozbiciem struktur była inwigilacja ze strony funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi oraz w Szczecinie. Właśnie w Łodzi i w Szczecinie funkcjonariusze policji politycznej planowali oraz prowadzili inwigilację sionistów-rewizjonistów. Było to związane między innymi z wcześniej wspomnianą działalnością propagandową. To znaczy parę ulotek po prostu znalazło się w rękach funkcjonariuszy policji politycznej i właśnie ta działalność propagandowa spowodowała zainteresowanie się całym ruchem. Pozwolę sobie na wskazanie zobowiązania Joela Koniarskiego do współpracy z policją polityczną, gdzie właśnie zaznacza, że w jego opinii wzrost w siłę demokracji ludowych spowoduje pokój na świecie oraz spokojne odtworzenie państwa żydowskiego. I właśnie w wyniku wiary wzrost demokracji ludowej zobowiązuje się do współpracy z policją polityczną. Te wszystkie czynniki spowodowały, że pod koniec 1939 roku następuje zatrzymanie osób odpowiedzialnych za działalność ruchu i w wyniku czego rozbicie struktur. Na przykład marca, kwietnia zostają zatrzymane inne osoby, które właśnie są działaczami drugo-, trzeciorzędnymi.
I większość z tych osób po tym, jak odbyła wyroki więzienia, po wyjściu z więzienia emigruje do Izraela. Czy natrafił Pan na jakieś informacje, które wskazują, że osoby te kontynuowały działalność, zwłaszcza działalność polityczną w Izraelu?
Odpowiadając na to pytanie, pragnę tylko zaznaczyć tak w dwóch, trzech zdaniach, jeżeli chodzi o same wyroki. To były to wyroki wahające się w przypadku wierchuszki ruchu. Znaczy Perły, Drazina i Raczko od 2 do 3 lat więzienia. W przypadku działalności zwolenników robotnickiego w okręgu szczecińskim wahało się od 1,5 roku do 2 lat. I w zagadnieniu, o które pani zapytała, to jest na przykład Dawida Drażnina, który właśnie po 1956 roku wyjechał z Polski do Izraela i związał się z partią Herut, czyli z partią Wolność, która została założona przez Menachema Begina, ostatniego komendanta Bejtaru w międzywojennej Polsce i po 1934 roku szefa Irgun Sfaile Umi. W 1967 roku Dawid Drażnin popełnił samobójstwo. Najprawdopodobniej było to związane z tym, że jeden z jego podwładnych dokonał malwersacji finansowych i w wyniku czego właśnie tego wydarzenia Dawid Drażnin postanowił, że podjął decyzję o odebraniu sobie życia. Tu pragnę na slajdzie wskazać informacje już pośmiertne, które nekrolog, który właśnie ukazał się w jednej z gazet związanej z partią Herut, gdzie właśnie są przedstawione informacje o Dawidzie Drażnie oraz właśnie tutaj pozwolę zacytować ostatnie zdanie. Chciał odbudować rodzinę, działać w ruchu, lecz jedynie przez kilka lat miał szczęście oddychać powietrzem ojczyzny, gdy nagle tak brutalnie przycięto nić jego życia. Warto wskazać, że Dawid Drażin utrzymywał kontakt listowy z Wiesławem Chrzanowskim. A to było związane z tym, że podczas pobytu w więzieniu obydwaj panowie poznali się i zaprzyjaźnili. I to właśnie widzę z archiwów właśnie znajdujących się w Warszawie. Podczas jednej ze swoich kwerend znalazłem właśnie kilkadziesiąt listów, które właśnie napisał Drażnin do Wiesława Chrzanowskiego. Pozwolę sobie wskazać, że te wszystkie listy zostały napisane w języku polskim, czyli mimo, że Dawid Drażnin reprezentował prawicę sionistyczną, która właśnie mocno właśnie dążyła do hebraizacji tych Żydów, którzy znaleźli się w Izraelu, jednak pamięć o swojej dawnej ojczyźnie, nie swoim także przyjacielu, no, który oczywiście został poznany w dosyć kontrowersyjnych okolicznościach, bo podczas pobytu w więzieniu, jednak nie zamarła. Jednak to też warto podkreślić, że właśnie przyjaźń i także relacje ze swoją dawną ojczyzną jednak były utrzymywane z obydwu stron, ponieważ i Dawid Drażnin wysłał listy, i także Wiesław Chrzanowski.
A ostatnie pytanie, które chciałabym panu dzisiaj zadać, to w zasadzie pytanie, które mogłoby równie dobrze paść na początku naszej dyskusji. Dlaczego w ogóle zajął się pan tym tematem i czy ma pan jakieś plany na jego kontynuację?
Może dlaczego zająłem się tym tematem, no to można tak odpowiedzieć w dwóch, trzech punktach. Przede wszystkim kwestia studiowania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie właśnie ta instytucja naukowa była. No i mam nadzieję, że nadal jest bardzo dobrym ośrodkiem do prowadzenia działalności naukowej, także działalności naukowej skierowanej na poznawanie społeczności żydowskiej. Tutaj także pragnę wskazać postać promotora zarówno prac licencjackiej, magisterskiej i pracy doktorskiej, gdzie właśnie te osoby także wspierały mnie przy właśnie zdobywaniu kolejnych szczebli edukacji. Sądzę, że także poznawanie tematów, które do tej pory nie doczekały się własnych opracowań, to w moim przypadku taka praca pionierska, ponieważ każda praca, zarówno licencjacka, magisterska i związana ze studiami trzeciego stopnia, to były tematy, które do tej pory nie były podejmowane, nie były badane. Tutaj pragnę zaznaczyć, że w pracy licencjackiej badałem misję Kościoła Anglikańskiego, które działało wśród polskich Żydów do 1939 roku. I ten temat wówczas przynajmniej nie był zbyt dobrze poznany. No i także pragnę wskazać, jeżeli chodzi o dalsze badania, to planuję wydać materiały źródłowe, które znalazłem w Polsce i w Izraelu, dotyczące właśnie działalności rewizjonistów w pierwszych latach po wojnie w Polsce, więc ta pierwsza książka nie zamyka tego tematu. Tylko jeżeli chodzi o te właśnie materiały źródłowe, to znaczy sporo jeszcze wody w Wiśle musi upłynąć, no bo tutaj nim to wydam, no bo tutaj mam także inne plany, inne zagadnienia, ale obiecuję, że wydam. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, no to pragnę zaznaczyć, że jestem w trakcie, to znaczy za kilkanaście dni będę miał drugą publikację związaną z umiarkowaną centrolewicą. Tutaj pozwolę sobie wskazać. To są materiały ideologiczne i źródłowe Sionistyczno-Socjalistycznej Partii Robotniczej po Alison Hittagdud. Więc to nie jest właśnie książka, w której zbadam w ogóle samą działalność tej partii, ale właśnie tak jak tytuł brzmi, wybrane materiały ideologiczne oraz propagandowe. Czyli pierwsza książka poświęcona na rzecz prawicy sionistycznej, a druga na rzecz umiarkowanej, nawet bardzo umiarkowanej, centrolewicy, ale nadal w obrębie sionizmu.
Dziękuję bardzo naszemu gościowi i także naszym widzom za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że podobna tematyka zagości jeszcze w przystanku Historia. Polecam książkę pana doktora Dominika Frisiaka. Zapraszam państwa na kolejne spotkania w ramach naszego programu, a także do śledzenia strony Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie na Facebooku i w internecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie doktorze za obecność na dzisiejszym spotkaniu i do widzenia.
Serdecznie dziękuję. Do widzenia.